Mianowicie dzisiaj chcielibyśmy mówić na temat wierzących, niepraktykujących. Wierzący, niepraktykujący. Ha. Pod takim tytułem ukazała się ostatnia książka Craiga Groeschela, mówiąca o ludziach wierzących w Boga, ale żyjących tak, jakby on nie istniał. Ciekawa książka, polecam, prawdopodobnie jest w naszej bibliotece. W rekomendacjach tej książki autorzy podkreślają, i tutaj cytuję, bywalcy kościołów zawsze mówią o chrześcijanach i niechrześcijanach, ale nikt nie wspomina o ludziach stojących gdzieś w pośrodku. Natomiast większość ludzi zalicza się właśnie do tej trzeciej kategorii, tych, którzy wierzą w Boga, ale żyją tak, jakby go nie było. Jakby nie dbał o nich lub nie miał dla nich żadnego znaczenia. W kościołach chrześcijańskich mamy obecnie zbyt wielu pseudowierzących. To jest koniec cytatu z tej książki. My wiemy, bracia i siostry, że ludzi możemy bardzo różnie klasyfikować. W Polsce na przykład po upadku komunizmu, niewielu z nas to pamięta, ale niektórzy pamiętają, mogliśmy obserwować falę tak zwanych cudownych nawróceń, gdzie ludzie na stanowiskach z powodu politycznych masowo zmieniali swe przekonania religijne. Ci, którzy byli do tej pory członkami partii, szczególnie partii komunistycznej i stronili od jakiejkolwiek formy religii, deklarowali ateizm, nagle zaczęli uczęszczać do kościołów, chrzcić się samemu, jako dorośli, chrzcić swoje dzieci, brać śluby kościelne, czasem po wielu, wielu latach małżeństwa, czy afiszować się w ceremoniach i uroczystościach kościelnych jako ludzie niezwykle pobożni i związani z Kościołem. Ostatnio na przykład mogliśmy przeczytać w gazetach, nie wiem ilu z nas to czytało, tam informację, że generał Wojciech Jaruzelski przed swoją śmiercią przyjął sakrament ostatniego namaszczenia. Wprawdzie natychmiast odezwały się głosy, iż ten sakrament jest nieważny wobec tego człowieka. O tyle to jest śmieszne, bracia i siostry, że ludzie wierzą, że umarłemu może pomóc świeczka czy jakiś inny religijny rytuał, a z drugiej strony, czy człowiek miałby orzekać, jak Bóg ma osądzić życie drugiego człowieka? W Polsce, jak wiemy, partie polityczne chcą zbijać swoje kapitały, jedni na tak zwanych wartościach chrześcijańskich i prześcigają się w swoistym rodzaju konkursie, kto jest bardziej pobożny, kto na śmierć broni krzyża, kto bliżej stoi Ojca Ryzyka. Drudzy przeciwnie, deklarują tak zwane wartości humanistyczne, europejskie, próbując wypisywać na sztandarach hasła antyklerykalizmu. Zdecydowanie jednak, jeśli chodzi o nasz kraj, mamy więcej ludzi, którzy próbują religię i Kościół wykorzystać do swoich politycznych celów. Wielu z nich moglibyśmy nazwać, jak kiedyś prześmiewczo to nazwał redaktor pewnej szacownej gazety, pan Jerzy Urban, niewierzący praktykujący, niewierzący praktykujący. Czyli ludzie chodzący do kościoła, próbujący praktykować, najczęściej publicznie, swoje przywiązanie do życia religijnego, ale w głębi duszy ateiści, niewierzący, żyjący w obłudzie, zakłamaniu, faryzeizmie. Ciekawa to jest grupa ludzi, ale o nich dzisiaj nie będziemy chcieli za wiele mówić. Skupimy się raczej na tej, która dotyczy naszych środowisk. Mam na myśli nawet i ewangeliczne środowiska. Chcemy dzisiaj mówić o ludziach wierzących, niepraktykujących. O kogo chodzi? Moglibyśmy określić ich opinią i definicją, jaką użył apostoł Paweł w liście do Tytusa w pierwszym rozdziale, werset 16. Jeśli macie Biblię, otwórzcie. To jest, może ten tekst nawet będzie wyświetlony, nie wiem. List do Tytusa, pierwszy rozdział, werset 16. Tam jest definicja ludzi według apostoła Pawła, jak ich nazwać, wierzący, niepraktykujący. Utrzymują, że znają Boga, lecz swoimi uczynkami wypierają się Go, są obrzydliwi, nieposłuszni i niezdolni do żadnego dobrego dzieła. Generalnie rzecz biorąc, chodzi o to, że w teorii deklarujemy wzniosłe rzeczy. W praktyce zaś nie ma to zupełnie żadnego odzwierciedlenia. Śpiewamy wzniosłe pieśni. Kocham Ciebie, Panie, szukam Ciebie, Panie, szukam cały dzień nawet. Jesteś droższy nad srebro, nad złoto, ale za tym nie idą prawdziwe dążenia, za tym nie idą prawdziwe pragnienia. Paweł pisze, w słowach utrzymują, że znają Boga, ale w praktyce, w uczynkach wypierają się Go. Deklaracja, nawet wierzenia nie pokrywają się ze sobą, lecz są zupełnie, zupełnie rozbieżne. Jeśli chodzi, bracia i siostry, o ateistów, to możemy zaobserwować dwie podstawy. Są ludzie, którzy sami siebie określają jako ateiści i to są tak zwani klasyczni ateiści. Jak większość ateistów całkowicie zaprzeczają istnieniu Boga, nie modlą się, nie czytają Biblii, nie chodzą do kościoła. Jedynie to, co ich łączy z chrześcijaństwem, to to, że nabijają się i szydzą z religii, a nawet samego Pana Boga. Ale drugi rodzaj ateistów to tak zwani, moglibyśmy nazwać, chrześcijańscy ateiści. Chrześcijańscy ateiści. W zasadzie można ich spotkać w każdym zborze, w każdym wyznaniu. Czy to będzie w kościele Chrystusowym, czy to będzie w kościele baptystycznym, czy zielonosiątkowym, nie ma znaczenia, nie ma znaczenia. Są nawet zbora, gdzie pastorzy głoszą kazanie, co drugie albo trzecie zdanie wykrzykują halleluja, albo z przekąsem pytają pod każdym, za każdym wypowiedzianym zdaniem amen i wszyscy powiedzą amen. Chrześcijańscy ateiści to ludzie, którzy regularnie uczęszczają do kościoła, bywają na różnego rodzaju konferencjach biblijnych, a niektórzy nawet codziennie czytają Biblię. Są wśród nich pastorzy, starsi zboru, liderzy, czy też zwykli wierzący. Chrześcijańscy ateiści wyglądają całkiem podobnie jak chrześcijanie, ale żyją tak jak klasyczni ateiści. Mówiąc inaczej, to ludzie wierzący, niepraktykujący. Ktoś może być zdziwiony tym, co mówię, no bo jak na przykład pastor albo jakiś inny dobry brat może być wierzący, niepraktykujący. Jednak w dzisiejszych czasach chrześcijański ateizm, jak wierzę, rozwija się bardzo szybko i staje się jakby duchową epidemią, która zatruwa duchowe życie i prowadzi w proste linii do duchowej śmierci. Co mam na myśli? W Zgromadzeniu Bożym trudno byłoby dzisiaj znaleźć człowieka, który powiada, nie wierzę w Boga. Gdybyśmy dzisiaj zrobili sondaż tutaj na tej sali, czy znalazłby się ktoś taki, który powiedział, nie wierzę w Boga, Chyba 100%, co? Chyba 100% ludzi powiedziałoby, tak, ja wierzę w Boga, inaczej pewnie nie byłbym w kościele, no chyba, że jestem tak zwanym wierzącym, niepraktykującym albo niepraktykującym wierzącym, prawda? Nie. Ale trudno byłoby znaleźć człowieka, który by powiedział, nie wierzę w Boga. Niedzielny poranek idziemy do kościoła, jak inni, śpiewamy pieśni, niektórzy z nas głośno się modlą. Jeśli jesteśmy po chrzcie, to uczestniczymy w Wieczerzy Pańskiej. Wszyscy zaś słuchamy Bożego Słowa i co? I co się dzieje? W zasadzie tacy jak weszliśmy w te mury, tacy sami odchodzimy. By ten tydzień, który leży przed nami, przeżyć podobnie jak dobrzy, świeccy ludzie. Dobrzy, świeccy ludzie. Wierzymy w doktryny biblijne. Znamy fragmenty Pisma Świętego. Potrafimy niektóre z nich zacytować z pamięci. Wiemy, jak życie chrześcijanina powinno wyglądać. Wiemy to, ale w praktyce, w codziennym życiu nie przeżywamy i nie doświadczamy mocy Pana i Jego bliskości. Nie ufamy Mu, by całkowicie polegać na Nim w różnych codziennych wydarzeniach. Nie On jest dla nas najważniejszy. Nie jest to naszą największą radością czy miłością naszego życia. Bycie z Jezusem Chrystusem. Zdecydowana większość ludzi deklaruje wiarę w Boga, ale jak wielu z nich ma osobistą więź z Panem Bogiem na co dzień? Taką więź bliską na co dzień. Bo osobiście myślę, że wierzyć w Niego, wierzyć w Boga, to nie jest to samo, co czynić Go kimś najbliższym, poznawać Go w kolejnych dniach chrześcijańskiego życia. Poznanie to termin, który dotyczy, jak mówiliśmy nie tak dawno, różnych poziomów poznania. Mówiliśmy o tym nie tak dawno na czwartkowym spotkaniu. Można powiedzieć tak, wczoraj poznałem pewnego człowieka przypadkowo spotkanego w pociągu czy też na ulicy. Czy jednak mogę powiedzieć, że znam już go bardzo dobrze? Czy znam jego charakter, jego upodobania, jego całą przeszłość, jego rodzinę? Nie, w ogóle go jeszcze nie znam. Czasem młodzi chłopcy powiadają tak, czy chwaląc jeden przed drugim, ale fajną dziewczynę poznają na zlocie. Kiedy ją zobaczyłem, to mnie aż zatkało. Czy to znaczy, że ten chłopak poznał dziewczynę? Mówimy, że żeby kogoś poznać, to trzeba razem zjeść beczkę soli. Beczkę soli trzeba zjeść, żeby kogoś razem poznać. Najlepiej z ludzi znamy nasze żony, a żony swoich mężów. Moja żona zawsze mówi, że lepiej mnie zna niż własna rodzona matka. Choć jeszcze razem całej beczki soli nie zjedliśmy, to jednak jest tym racja, że poznajemy się całe życie i pewnie jeszcze będziemy odkrywać to, co dla innych jest zakryte. I nasza relacja z Bogiem może wyglądać podobnie. Pytanie jest więc nie, czy wierzysz w Boga. To nie jest dobre pytanie, czy wierzysz w Boga. Bo nawet, jak mówi Boże Słowo, demony wierzą i drżą. Ale czy poznajesz Go, czy jesteś z Nim bliskiej, codziennej społeczności? W świadectwach czasem używamy takich zwrotów, poznałem Boga w tym roku, albo w takich, takich okolicznościach, tego i tego dnia. Czy jest to jednak ten docelowy poziom poznania Boga? Niestety wielu wierzących pozostaje na tym poziomie. Łatwiej mówić o tym, co Bóg uczynił dla nas, kiedy się nawracali, niż tego, co doświadczają teraz, po 5, 10, 20 latach bycia chrześcijaninem. Dawid jest wspaniałym przykładem człowieka, który miał bardzo wielką, czy też bliską relację z swoim Bogiem, pomimo swoich upadków, pomimo różnych zawirowań jego życiu. Jednak kiedy patrzymy na to, co pisze, i kiedy odkrywamy też jego pragnienia, moglibyśmy uczyć się wiele od Dawida, co to znaczy być blisko Boga, co to znaczy żyć Nim na co dzień. Chciałbym przeczytać fragment psalmu 63, od 2 do 9 wersetu. Tam mamy te odczucia opisane Dawida, nie tylko w tym psalmie, ale jest to jeden z przykładów tego, co to znaczy być blisko Boga. Dawid powiada tak: Boże, Tyś był moim, Ciebie gorliwie szukam, Ciebie pragnie dusza moja, tęskni do Ciebie ciało moje. Jak ziemia zeschła, spragniona i bezwodna, tak wyglądam Ciebie w świątyni, by ujrzeć moc Twoją i chwałę Twoją, gdyż lepsza jest łaska Twoja niż życie. Wargi moje wysławiać Cię będą, tak błogosławić Cię będę póki mego życia, w imieniu Twoim podnosić będę ręce moje. Dusza moja nasyca się jakby szpikiem i tłuszczem, a usta moje będą wielbić radosnymi wargami. Wspominam Cię na łożu moim, rozmyślam Tobie podczas straży nocnej, bo byłeś mi pomocą i weseliłem się w cieniu skrzydeł Twoich. Dusza moja przywinęła do Ciebie, prawica Twoja podtrzymuje mnie. I tak dalej, i tak dalej. Oto wyznanie człowieka prawdziwie wierzącego, szukającego na co dzień oblicza Pańskiego. Czy możemy się porównać z Dawidem? Czy takimi jesteśmy? Czy takim jest Twoje, czy też moje życie? Czy mamy takie same pragnienia, jak miał właśnie Dawid? A więc po pierwsze, wierzyć w Boga to wcale nie oznacza jeszcze, że się Go zna i że się Go już poznało. To proces obliczony na całe życie. Wierzący, niepraktykujący wierzy w Boga, ale nie czyni żadnych starań codziennego poznawania, jakim On jest, kim jest nasz Bóg. Po drugie, wierzyć w Boga to nie jest to samo, co żyć Nim albo żyć z Nim na co dzień. Wiara bowiem, jak mówi Pismo, bez uczynków jest martwa. Uczynki zaś to nie tylko praca dla Boga czy czynienie czegoś dobrego, ale każdy nasz gest, każda czynność, jaką w życiu wykonujemy, nasze zachowanie, nasza praktyka, to są właściwe uczynki, jakie spełniamy przed Bogiem. Życie, jakie prowadzimy, jest najlepszą ilustracją naszych uczynków, tego, co naprawdę wierzymy. Dlatego też apostoł Jakub pisze: bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak też i wiara bez uczynków jest martwa. To właśnie nasze zachowanie, nasza postawa, nasze uczynki świadczą o tym najlepiej, w co wierzymy i czy w to wierzymy, czy w ogóle wierzymy. Co powiemy o człowieku, który deklaruje wiarę w Boga i mówi o sobie: ja jestem wierzący, i obraziłby się, gdyby ktoś chciał temu zaprzeczyć, a na przykład lekceważy społeczność ludzi wierzących. Ja nie mówię tu o ludziach, którzy powiadają, jestem wierzący, ale do kościoła nie chodzę, ale o tych, którzy świadomie ignorują Boże Słowo, które powiada, nie opuszczajcie społecznych zgromadzeń, jak to się stało u niektórych w zwyczaju. Czy taki na przykład werset mógłby się pojawić w czwartek gdzieś między godziną 16 a 17? Gdzieś na lodówce każdego z nas? Chociażby. Mógłby się pojawić? Byłoby to dobrze, prawda? Ale człowiek powiada, wierzę, ale nie praktykuję. Wierzę w Boga, ale lekceważę Jego Słowo. Żyję nie tak, jak Boże Słowo zachęca i jak napomina. Wierzący niepraktykujący czasem głośno mówi o tym, że on nie potrzebuje Kościoła. Wystarczy, że wierzy w Boga, że może pomodlić się w domu. Nie potrzebuje społeczności z innymi wierzącymi, tym bardziej, gdy patrzy na życie ludzi z Boże, to powiada, nie chce mieć z nimi nic wspólnego. Wielu wierzących i niepraktykujących nie chce się wiązać z żadnym zborem. Wolą być takimi wolnymi elektronami i sądzą, że nie ma dla nich odpowiedniego zboru, bo odwiedzili mnóstwo zborów, ale w każdym z nich coś im nie pasuje, w każdym widzą wady, a oni siebie uważają za zbyt duchowych, aby do takich zborów należeć. Dlatego też nie chodzą. Wierzą w Boga, ale nie wierzą w Kościół. Tymczasem Jezus mówi o Kościele jako o swoim ciele, za które oddał swoje życie. Jezus identyfikuje się ze swoim Kościołem, takim, jakim jest. Bracia, to jest niezrozumiałe dla nas, ale to jest prawdą Bożego Słowa. Bóg identyfikuje się swoim Kościołem takim, jakim On jest. I stanowi z Nim nierozerwalną całość. Nierozerwalną całość. Kościół bowiem to nie są mury, to nie są budynki, ale żywa relacja z ludźmi, ludzi z Jezusem Chrystusem i z innymi członkami Jego ciała. Wierzący niepraktykujący powiada, wierzą Boga, ale z Jego Kościołem nie chcę mieć nic wspólnego. Wierzą w Boga, ale do Kościoła nie chodzę. W niedzielę mam jedyny dzień wolny, kiedy mogę się wyspać, zrobić domowe porządki, czy też pójść na zakupy, albo się zrelaksować gdzieś na łonie natury. Tak powiada wierzący, niepraktykujący. Gdybyście go zapytali, wierzysz w Boga? Tak, wierzę w Boga. Ale tak się zachowuje. Nie tak dawno wspomnieliśmy pierwszych uczniów pańskich i powiedzieliśmy takie znaczące zdanie o uczniach pańskich. Oni nie chodzili do kościoła. Oni nie chodzili do kościoła. Oni byli kościołem. Oddani Bogu, ale również oddani sobie wzajemnie. Wzajemnie w usługiwaniu, w potrzebie, w pomocy, w budowaniu jeden drugiego, napominaniu jeden drugiego i okazywaniu miłości jeden drugiemu. Pomyśl, bracie i siostro, dzisiaj przyszedłeś do kościoła, usiadłeś pewnie tam, gdzie zawsze siedzisz i pewnie od lat masz to samo towarzystwo ludzi siedzących obok ciebie, ale pomyśl, co masz wspólnego z osobą, która siedzi obok ciebie, jeśli to nie jest twój mąż albo twoja żona. Czy siedzi z tyłu, czy siedzi z przodu, czy siedzi dwa rzędy bliżej, czy dwa rzędy dalej. Co masz wspólnego z tąże osobą? Czy jesteś wierzącym, niepraktykującym, czy praktykującym? Czy praktykujesz miłość, pomoc, troskę, relację z tymi, którzy siedzą obok ciebie na nabożeństwie? Czy też twoje chrześcijaństwo zamyka się w tym, że posiedzisz te dwie godziny w niedzielę z Boże, uspokoisz swoje sumienie, że masz dobrze spełniony obowiązek, a kiedy kończy się nabożeństwo, szybko zmykasz do swojego domu, do swojego życia, jakie się toczy swoim torem od poniedziałku do soboty. Wierzący, niepraktykujący żyje swoim życiem. Nie Bożym życiem, swoim życiem. Jedynie deklaruje wiarę w Boga, ale żyje tak, jakby był zdany wyłącznie na swoje siły, na swój spryt, na swój stan posiadania. Całą odpowiedzialność za swoje życie bierze w swoje ręce i nie ufa Panu. Ja nie chcę powiedzieć, że nic nie powinniśmy robić, bo Pan za nas wszystko wykona. Ale czy wszystko od nas zależy? Czy naprawdę wszystko od nas zależy? Wierzący, niepraktykujący sądzi, że tak. Słyszałem wypowiedzi ludzi, którzy mówili, mój Bóg to moje 10 palców, a moje ręce jest tym, co pozwala mi zarabiać na moje życie. I nikt mi nic nie da, jeśli ja sam w życiu do czegoś nie dojdę, czy na coś nie zarobię. A co mówi Bóg, którego wierzący, niepraktykujący ponoć wierzy? W Ewangelii Mateusza w 6 rozdziale mam piękne słowa Jezusa Chrystusa, które jakoś trudno nam przyjąć. Jakoś trudno nam się z nimi oswoić. Jakoś trudno uczynić z nich program dla naszego życia. Pan Jezus Chrystus powiada tak, znamy ten fragment. Dlatego powiadam wam, nie troszcie się o swoje życie. Co będziecie jedli, albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym je przyodziewać będziecie. Czy życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? Spójrzcie na ptaki niebieskie, że nie sieją ani nie żną, a zbierają do gumien, a Ojciec wasz niebieski żywi je. Czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one? A któż z was, troszcząc się, może dodać do swego wzrostu jeden łokieć? Nie wiem, ile to jest jeden łokieć, ale moglibyśmy powiedzieć nawet jeden centymetr. Jesteśmy w stanie dodać? Czasem chcielibyśmy, prawda? Nie jesteśmy w stanie. Trudno nam wagę zgrubić, choć to jest czasem możliwe, prawda? To chociaż kilogram, dwa. Ale dodać wzrostu centymetr byłoby to o wiele, wiele trudniej. A któż z was, troszcząc się, może do swego wzrostu dodać chociaż jeden łokieć? Deklarujemy się jako osoby wierzące, ale nie jesteśmy wolni od trosk, od zmartwień, od nieprzespanych nocy. Pomimo tego, że wiemy, bo Bóg mówi, tak Pismo mówi, że nie jesteśmy w stanie, troszcząc się, dodać choćby jeden centymetr naszemu wzrostowi. Wierzący, niepraktykujący wierzy w Boga, ale polega wyłącznie na sobie samym. Ufa jedynie swemu rozumowi i tak żyje, jakby Bóg nigdy nie wypowiedział słów: nie bój się, nie trosz się, jestem z wami, aż do skończenia świata. Czy tak powiedział Bóg, czy nie? Tak powiedział. Ale wierzący, niepraktykujący żyje tak, jakby nigdy tych słów nie słyszał albo nie przyjmuje tych słów. To właśnie wtedy diabeł przychodzi i mówi: popatrz, twoje rachunki są nieopłacone. Jak przeżyjesz następny miesiąc? Popatrz, czeka cię poważna operacja, twoje życie jest zagrożone, a może nawet to rak? Popatrz, zakład robi cięcia kadrowe, może stracisz pracę, za co wtedy będziesz żył? Popatrz, nie możesz swojemu dziecku kupić tego, co mają inne dzieci, jak będzie się czuło wśród swoich rówieśników? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I zmartwienie przychodzi za zmartwieniem. Tak wtedy trudno zaufać Panu i nie polegać na własnym rozumie. Tak wtedy to trudno. Zaufać całkowicie Panu i nie polegać na własnym rozumie. A tak przecież mówi Salomon. Salomon w przypowieści napisał, znamy ten werset na pamięć: zaufaj Panu z całego serca swego i co? I nie polegaj na własnym rozumie. Pamiętaj o nim na wszystkich swoich drogach i daj obietnicę, a on prostować będzie ścieżki twoje. W liście do Filipian, jeszcze tego nie studiowaliśmy, ale będziemy to studiować prawdopodobnie w ten czwartek. W czwartym rozdziale jest napisane tak, w szóstym wersecie: nie troszcie się o nic, nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i w błaganiach z dziękczynieniem powieście prośby wasze Bogu. Ten fragment Bożego Słowa nie tylko mówi o tym, czego nie mamy robić, ale mówi też o tym, co mamy robić w sytuacji, gdy diabeł podsuwa nam myśli o trosce i o zmartwieniu. Każda nasza potrzeba może i powinna być przedstawiona Bogu z dziękczynieniem. Wtedy Bóg przychodzi do nas ze swoim pokojem, który przewyższa wszelkie ludzkie poznanie. Trwanie w modlitwie, bracia i siostry, pozwala nam przemienić myśli oparte na lęku w myśli wypływające z naszej wiary w Boga, że to, co mówi, jest prawdą i to się stanie w moim życiu. Ale chrześcijański ateista nie będzie się modlił. Nie będzie się modlił. On będzie próbował wszelkie sposoby samemu rozwiązać problem. Będzie się z nim zbagał, będzie go dręczył, nie będzie mógł spać, ale trudno mu zaufać Bogu, że ten wszystko dobrze uczyni. W wielu sytuacjach, gdy przychodzi problem, wierzący, niepraktykujący polega jedynie na swoim rozumie, na swoich rozwiązaniach, podczas kiedy ignoruje Boże rady i nie chce zaufać Bogu. A jeśli się już nawet pomodli o tą sprawę, to wierzący niepraktykujący, który wierzy w Boga, ale nie wierzy w Jego moc modlitwy, nie będzie nawet wierzył, że w to, co się modli, będzie wysłuchane. W książce, o której wspomniałem, jest zapisana bardzo ciekawa i dość zabawna historia. Chciałbym, abyśmy je posłuchali. Bardzo krótka historia, ale bardzo wymowna. Ten autor pisze tak. Pewnego razu pastor wezwał swój kościół do modlitwy o to, aby Bóg spowodował zamknięcie znajdującej się w sąsiedztwie knajpy. Dobry pretekst, prawda? Zbór się miał modlić o to, aby zniknęła z sąsiedztwa knajpa. I cała wspólnota zgromadziła się na wieczornym spotkaniu modlitewnym i walczyła w modlitwie o uwolnienie z okolicy od zła owego lokalu. Po kilku tygodniach uderzył w nią piorun i obiekt całkowicie spłonął. Usłyszawszy o kampanii modlitewnej, właściciel knajpy pozwał kościół do sądu. Podczas procesu gorąco argumentował, że Bóg zniszczył jego lokal piorunem z powodu modlitw członków kościoła. Pastor bronił się, odpierając oskarżenia. Przyznał wprawdzie, że kościół się modlił, lecz stwierdził, że nikt w jego zgromadzeniu nie oczekiwał, że się cokolwiek zdarzy. Sędzia z rozbawieniem, ale też z konsternacją oparł się na swoim krześle, wreszcie powiedział: nie wierzę własnym uszom. Oto stoi przede mną właściciel knajpy, wierzący w moc modlitwy i pastor, który w nią nie wierzy. W rzeczy samej, niektórzy chrześcijańscy ateiści wierzą w Boga, ale nie wierzą w modlitwę. Mogą deklarować wiarę w to, że modlitwa działa, jednak ich postępowanie mówi coś zupełnie innego. Niektórzy z nich rzadko się modlą, a kiedy to robią, nie oczekują jakichkolwiek zmian, że tak naprawdę się stanie. W 12 rozdziale Dziejów Apostolskich mamy ciekawą historię opisaną. Pamiętacie, to jest historia uwięzienia apostoła Piotra. Król Herod wcześniej kazał ściąć Jakuba, brata Janowego, a widząc, że to się podoba ludziom, chciał podobnie uczynić z Piotrem. I kiedy Piotr znalazł się w więzieniu, nikt nie mógł nie wierzyć, że Herod jakoś sobie żartuje tylko, albo czy próbuje nastraszyć uczniów pańskich. I oto przed Piotrem ostatnia noc. Mamy dość kłopotliwy obrazek. Piotr skuty dwoma łańcuchami, leżący pomiędzy dwoma żołnierzami, smacznie sobie śpi. Któż z nas spałby w takiej sytuacji? O, to dopiero byśmy się modlili, prawda? Wtedy byśmy się naprawdę modlili. A Piotr skuty łańcuchami pomiędzy dwoma żołnierzami smacznie sobie śpi. Czy nie powinien raczej całą noc gorliwie modlić się i wołać do Boga o pomoc, o uwolnienie? Wiecie, w niebie pewnie zapytam o to apostoła Piotra, a dlaczego spał, jak to, co mu pozwoliło spać, ale mogło być tak po prostu, że Piotr powierzył ten problem Bogu i poszedł spać. Po prostu powierzył Bogu i poszedł spać. I o dziwo, zasnął. Zasnął. Tam zaś na zewnątrz więzienia, w domu Marii i matki Jana, wielu było zgromadzonych na modlitwę i modliło się całą noc za Piotrem. I nagle ktoś puka w drzwi. Pewna dziewczyna imieniem Rodem wyszła, by nasłuchiwać. W każdej chwili oprawcy Heroda mogli przecież przyjść i aresztować następnych członków kościoła. Roda jednak rozpoznała głos Piotra, ale z radości nie otworzyła drzwi, ale pobiegła do tych, którzy za Piotrem modlili się całą noc. Jaka była reakcja tych ludzi? Trzeba to koniecznie przeczytać. Dzieje apostolskie, 12 rozdział, 15-16 wersetu. Oni zaś powiedzieli jej do niej: oszalałaś! Ona jednak zapewniała, że tak jest istotnie. A oni na to: to jego anioł! Piotr zaś kołatał nadal, a gdy otworzyli, ujrzeli go i zdumieli się. I zdumieli się. Zaraz, przypadkiem, czy oni się przypadkiem nie modlili o to, aby Piotr był uwolniony? Czy to przypadkiem nie było zgromadzenie modlitewne zwołane w tej intencji, aby wołać za Piotrem? Niestety tak często wygląda człowiek wierzący, niepraktykujący. Wierzy w Boga, ale żyje tak, jakby on nie istniał. Wierzy w Boga, ale bez przerwy zamartwia się i próbuje rozwiązywać po swojemu swoje problemy. Wierzy w Boga, ale Kościół go niespecjalnie interesuje. Wierzy w Boga, ale nie ma czasu na modlitwę i nie bardzo wierzy w jej skuteczność. Wierzy w Boga, ale za wszelką cenę szuka szczęścia poza nim. Wierzy w Boga, ale woli polegać na własnym rozumie. Wierzy w Boga, który przebacza grzech, ale sam nie chce przebaczyć innym. I tak moglibyśmy wymieniać, wymieniać i wymieniać. Wiecie, jak Biblia mówi o takich? W objawieniu jest stan tych ludzi opisany. Biblia powiada tak. Znam uczynki twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny. Obyś był zimny. Albo gorący. A także jesteś letni, ani gorący, ani zimny. Wypluję cię z ust moich. Myślę, że to jest tam problem. Tej letniości dzisiejszych chrześcijan. Kto to taki? No może wszyscy inni, ale chyba nie ja, co? Może tamci, prawda, no tak, no ja to tak, no staram się. Bracia i siostry, prośmy dzisiaj Pana, byśmy prawdziwie mogli być dla Niego gorącymi. By się nie okazało, że jesteśmy wprawdzie wierzącymi w Boga, ale zupełnie niepraktykującymi tej wiary, którą próbujemy wyznawać. Niech Bóg nam wszystkim tym dopomoże. Amen.